Nordic Walking po godzinach, pierwszy podcast o Nordic Walkingu. Dziś odcinek drugi, a w nim gość. Ale zanim przedstawię gościa, to muszę jedno pytanie do niego skierować, że tak powiem, niemerytoryczne. Drogi gościu, troszkę idąc tropem Wojtka Mana, szansy na sukces, wybierasz podkład dzisiejszej rozmowy profesjonalny czy amatorski, aczkolwiek od razu powiem, że ten profesjonalny jest mniej, właściwie będę mniej miły, a w tym amatorskim to będę cię tylko chwalił, przytulał za pomocą internetu, przez który się łączymy, a na końcu wyjdziesz jako narcyz Nordic Walkingu, więc który podkład wybierasz?
Bardzo lubię być głaskany, ale profesjonalnie, więc wybieram profesjonalny.
Dobrze, tym bardziej, że nie mam innego zestawu pytań, więc nie miałeś innego wyboru. Bardzo ci za to dziękuję, że mi to ułatwiłeś. Jeszcze jedna taka drobna właściwie ustalenie reguł na początek. Chciałbym, żeby to nie były wywiady, tylko chciałbym, żeby to były rozmowy, czyli po prostu, jeśli będzie gdzieś możliwość po prostu rozmowy dwóch osób, które lubią Nordic Walking, to chciałbym, żeby właśnie tak to wyglądało. Dzisiaj moim i waszym gościem jest Marcin Pietrakowski, zwykły Nordic Walker z niezwykłymi historiami, tak bym o nim powiedział, gorzowianin, biorąc pod uwagę, że ja jestem z Zielonej Góry, to my się chyba programowo musimy nienawidzić, no i tym samym, podobnie jak torunianie z bydgoszczanami, czy z mieszkańcy Śląska z zagłębiakami, więc ja nie wiem w ogóle, jak do tej rozmowy dochodzi, ja nie wiem, jak to jest, że ty jesteś pierwszym gościem, ale ja wiem, że ci bardzo dużo zawdzięczam. Zawdzięczam ci medal Złoty Mistrzostw Polski, zawdzięczam ci jeszcze kilka innych rzeczy, ale dzisiaj o tym będziemy zapewne mówić. Marcin Pietrakowski, witam.
Witam wszystkich, siema.
Marcin, wiesz co, ja bym chciał, żebyśmy tak zaczęli zupełnie od początku, bo ja nie mogę zawsze dojść do tego w swojej głowie, jak to jest, że ludzie zajmują się w dzisiejszych czasach czymś takim jak Nordic Walking. Być może to jest banalne pytanie, ale jak to się u ciebie zaczęło?
No, też zachodzę w głowę, dlaczego ja to robię. No, zaczęło się tak, że 3 lata temu, to wszystko trwało mnie 3 lata, od 3 lat. Gdzieś tam za dzieciaka zawsze był sport, piłka nożna przede wszystkim. Już od dzieciaka miałem coś takiego, że we wszystkim, co robiłem, chciałem być najlepszy. Więc moim idolem z lat dzieciństwa był Marco Van Basten i wszystkie koszulki pomarańczowe, czy tata dostawał w pracy pomarańczowe ciuchy, jakieś koszule drelichowe, wszystko zabierałem, pisałem mazakiem Holandia i byłem Marco Van Bastenem od dzieciaka. Najlepszym chciałem być. Później to tak się potoczyło z tą piłką, że już byłem dorosły. Grałem w jakiejś B-klasie, w A-klasie, zerwane więzadło krzyżowe w kolanie. Raz, drugi, trzeci, 3 razy w tym samym kolanie. No i lekarz ortopeda powiedział: o, panie Marcinie, następnym razem będzie endoproteza, zapomnij pan o sporcie i tak dalej. No i sam do siebie powiedziałem: ja mam zapomnieć o sporcie? Szukałem czegoś, troszeczkę gdzieś tam biegania lekkiego, jakiegoś truchtania. Oczywiście chodziło mi o sport, w którym trzeba się ruszać, nie ujmując nic szachistom i innym takim sportom, w których się siedzi przy stole. Ale chciałem się ruszać. No i koleżanka ode mnie tutaj z miejscowości mówi: Marcin, spróbuj Nordic Walking, masz tu kije. I pokazała mi w ciągu 5 minut, jak się chodzi. No to wziąłem te kije i pół roku chodziłem sobie po lasach. Nie dlatego, że wiedziałem, że tam właśnie się powinno chodzić, tylko dlatego, żeby nikt mnie nie widział. No wstyd, Nordic Walking, jeszcze do tego facet, no gdzie? No ale chciałem się ruszać, więc z tymi kijami się ruszałem. Gdzieś tam usłyszałem, że jest w Gorzowie super zawodnik. Znalazłem kontakt do niego, napisałem, czy umówimy się na jakiś trening. No nie doszło do tego nigdy, ale później dowiedziałem się, że są również zawody, rywalizacja. I to nawet zdrowa, w przeciwieństwie do niektórych biegowych. No to mówię, zapiszę się na pierwsze lepsze. Gdzieś znalazłem w internecie zapisy na zawody. Był to akurat Czerwonak, dokładnie 2 lata temu w Czerwonaku. To były moje pierwsze zawody. No i wrócę do tego, że całe życie chciałem być najlepszy, więc no kurde, zaraz przeszukiwanie internetu, kto tam jest najlepszy. No i zapisałem się na pierwsze swoje w życiu zawody do Czerwonaka 2 lata temu. No i szukałem tego najlepszego, którego gdzieś tam znalazłem w internecie. No i to był zbieg okoliczności, nie sądzę, Marcin Rosak. Nie wiedziałem, kim on jest, skąd on jest, tylko wiedziałem, że Marcin Rosak, że jakiś...
My się na to nie umawialiśmy, żeby była jasność i nie rozumiem, dlaczego przywołujesz tutaj tego faceta. On tam rzeczywiście coś tam chodził, ale on nawet chyba wtedy nie ukończył tych zawodów, z tego co pamiętam. bo trasę pomylił. Ale zaraz wrócimy do tego czerwonaka, do tego pierwszego twojego razu, ale muszę to zrobić, bo powiedziałeś reprezentacja Holandii, być może mało kogo to interesuje. Van Basten, zgadnij z kim ja byłem z tej podwórkowej rywalizacji z tej reprezentacji Holandii, bo nie byłem Markiem Van Bastenem.
Ale to też była Holandia?
No tak.
No to był Ruud Gullit.
No nie. A pamiętasz bramkarza z tej reprezentacji? No, Van Breukelen. Van Breukelen na bramce.
No jasne, że pamiętam. Cała ekipa.
No więc każdy miał swojego idola. Ale dobra, wracamy do Czerwonaka. Czerwonak, pierwsze zawody sportowe i od razu tam wygrałeś? Od razu było super? Czy jak poszło?
Nie, właśnie nie wygrałem, ponieważ tam właśnie w Czerwonaku zawodnicy, faceci pokazali mi moje miejsce w szeregu. Robiąc sobie jakieś treningi, które sam sobie układałem, nie mając zielonego pojęcia o tym, myślałem, że jestem kozak. 34-35 minut na 5 kilometrów. Gdzieś tam oglądałem sobie w internecie wyniki z innych zawodów i mówię, kurczę, no gdzieś tam w pierwszej dziesiątce się mieszczę. No i na pierwszych swoich zawodach zająłem chyba 16 miejsce w kategorii wiekowej. No i stwierdziłem, że czas zacząć chyba coś trenować bardziej profesjonalnie niż robię to do tej pory. Wracając do tego najlepszego, którego tam spotkałem i który nie ukończył tych zawodów, no to byłeś ty, Marcinie, no.
A tak, ale to jeszcze śmieszna historia jeszcze była o tyle, że zagadałeś do mnie przed zawodami, bo my się tam pierwszy raz wtedy spotkaliśmy i ja się tam wdałem z tobą w krótką rozmowę, po czym okazało się, że się spóźniłem na start i wystartowałem w tych zawodach przez ciebie nie w M40, a chyba w M50. No wprawdzie to się nic nie stało, bo tam były dosyć liberalne podejście do tego startu wtedy, ale no taka też historia z mojej strony. Ale wiesz co, dobra, miałeś to pierwszy raz za sobą, ten start nie był jakiś najlepszy, potem nie jest tajemnicą, że zacząłeś trenować trochę w bardziej przemyślany sposób, natomiast no dzisiaj powiedzmy sobie szczerze, to nie jest tak, że wybrałeś wersję profesjonalną, przypomnę, tej rozmowy. To nie jest tak, że dziś jesteś zawodnikiem z absolutnego topu wśród tych najlepszych. Cały czas ich gonisz. Ja jestem pod wrażeniem, z jakim to robisz, jak uparcie do tego dążysz, jak trudne też robisz treningi. No ale powiedz mi, jeśli chodzi o ten Nordic Walking, o tą rywalizację, to myślisz, że jeszcze jest to najciekawsze przed tobą? Co by musiało się stać, żebyś powiedział, że jesteś spełnionym Nordic Walkerem? Chyba, że już jesteś w tym aspekcie sportowym.
W aspekcie sportowym nie jestem spełniony. Wiem, że dużo jeszcze przede mną. Nie osiągnąłem swojego tak zwanego sufitu. Widzę u siebie progres na każdym treningu. Nawet sekundowy, dwusekundowy, ale jest progres. Co by było moim takim spełnieniem? Może tak, ja daleko, daleko nie patrzę w przyszłość na aktualny sezon, który niebawem się dla mnie zaczyna. Będę spełniony, jak stanę na podium w klasyfikacji Open w tym sezonie. Nieważne, czy na pierwszym, czy na drugim, czy na trzecim miejscu, ale to jest mój cel i moje marzenie na ten sezon. W prestiżowych, w oficjalnych zawodach Nordic Walking zdobyć miejsce 1-3 Open. To jest moje założenie na ten sezon, który się niebawem zaczyna.
Ja od razu powiem, że jeśli chodzi o Nordic Walking, to teraz rozmawiamy o tym aspekcie sportowym, natomiast my mamy też w dzisiejszej rozmowie ten aspekt bardziej rekreacyjny, więc Marcin jak gdyby będzie reprezentował te dwa nurty Nordic Walkingu. Zaczęliśmy od sportu i dobrze, i za chwilę pewnie do niego wrócimy, ale jeszcze pamiętajcie, że będzie też coś dla tych, którzy do tej pory na zawodach sportowych nie byli. Natomiast no właśnie, jeśli oni nigdy jeszcze nie byli na tych zawodach sportowych, no to jak pierwszy raz jechałeś na zawody sportowe, to powiedz, pamiętasz, co wtedy tobą targało?
Pamiętam, no byłem w wielkim szoku, że jest taka integracja, że ja to zawsze tak nazywam, tylu wariatów z kijami w jednym miejscu, takich pozytywnych wariatów dokładnie jak ja. Od 3 lat prowadzę grupę u siebie w miejscowości taką rekreacyjną, ludzi, którzy chodzą z kijami, ludzi, których szkolę z techniki prawidłowego chodzenia, jestem instruktorem certyfikowanym, zaznaczam, bo wielu jest takich samozwańczych. i uczę prawidłowej techniki, prowadzę tą grupę, która liczy na dzień dzisiejszy około 60 osób. No wiadomo, na każde spotkanie nie przychodzi 60 osób, ale każdemu mówię, proponuję, żeby choć raz pojechali na właśnie takie profesjonalne zawody Nordic Walking. I nie dlatego, żeby od razu z góry rywalizować, jak to mówią, łokcie szeroko i do przodu, żeby wygrać, tylko poczuć tą atmosferę, jak jest między mi, którzy kochają tą dyscyplinę, kochają Nordic Walking.
Jak jest, Marcin?
Jak jest? Ja nie mam określenia na jeden wyraz, no można powiedzieć, jest super, jest fajnie. To jest taki wirus, to jest po prostu taka zaraza, którą można się zarazić od pierwszego wejścia w ten tłum tych ludzi z tymi kijami, tych zapaleńców. Ja jestem zarażony, ja noszę tego wirusa Nordic Walking w sobie i staram się zarażać innych. Naprawdę można, trzeba być naprawdę twardym, nie wiem, opornym, żeby chodzić gdzieś w swojej miejscowości z kijami, pojechać raz, jeden raz na zawody i powiedzieć, to nie dla mnie. Nie wiem, czy w ogóle ktoś taki jest.
Ale zapewne no, są jakieś wątpliwości. Boisz się, no bo na przykład pojedziesz, będziesz 10 w swojej kategorii wiekowej. Przypomnę też dla tych osób, które, a właściwie wyjaśnię dla tych osób, które nigdy na zawodach Nordic Walkingowych nie były, że tam jest coś takiego, że można rywalizować w tej kategorii Open, gdzie się liczą wszyscy, ale można też rywalizować w danej płci, czyli osobno kobiety, osobno mężczyźni, ale w kategorii na przykład dodatkowo jeszcze wiekowej, czyli wśród 30-latków, 40-latków, 60-latków i tam jak gdyby no jest nas od razu nieco mniej, w związku z tym łatwiej jest gdzieś wysoko być, ale pewnie to nie chodzi o to, żeby być od razu na podium. Czy też no, to jest najważniejsze?
Nie, no oczywiście, że to też zależy od tego, jaki kto ma charakter, czy ktoś ma tego ducha sportowego w sobie, czy nie. Ja się cieszyłem z każdego podium w kategorii wiekowej, bo takie do tej pory miewałem. Pierwsze moje podium, pierwsze miejsce w kategorii wiekowej w Szczecinie 2 lata temu, ja obdzwoniłem wszystkich naokoło. To był mój sukces na miarę mistrza świata. No i później, bo ja mam właśnie takiego ducha sportowego, później już zaczęło mnie to tak, no może nie nudzić, ale tak spowszedniało, że no kategoria wiekowa, drugi, no trzeci. Ale dla takiego, kto pierwszy raz jedzie, dla takiego, kto ma jakiś tam zapał taki sportowy i jest na pewno łatwiej zająć jakieś miejsce 1-3 w kategorii wiekowej, to jest naprawdę super uczucie. Polecam każdemu choć troszkę spróbować porywalizować w swojej kategorii przynajmniej. No jest to frajda, jest to fan niemożliwy.
Dobra, do tego tematu jeszcze wrócimy, natomiast chciałbym teraz jeszcze dwa słowa, a właściwie nawet więcej, o grupie Watacha, Bogdaniec, Watacha i powiem, że też poznałem tych ludzi w pewnym sensie, być może nie wszystkich, bo być może wtedy rzecz jasna nie byli wszyscy, natomiast Marcin mnie 2 lata temu, 1,5 roku temu jakoś tak zaprosił na koniec sezonu, to było chyba, tak? Uroczyste ognisko przy okazji.
Tak,
ja tam przyjechałem w aurze mistrza świata, no napompowany do granic możliwości na nieprzyjazny gorzowski teren z Zielonej Góry, to żartobliwie oczywiście mówię. Marcin mnie tam przywitał bardzo gorąco, ale ja myślałem, że ja tam będę główną gwiazdą w ogóle wieczoru w cudzysłowie, natomiast to tak trochę też żartuję, ale tam normalni ludzie, dla których gwiazdą jest Marcin. Marcin Pietrakowski jest tam głównym szefem, on tam zarządza, niektóre z tych osób owszem podchodziły się, witały, ale musiałem sobie na respekt u nich chyba zasłużyć tym, że dopiero jak poszliśmy razem, jak sobie na trasie porozmawialiśmy, jak tam krótką pogadankę w międzyczasie Marcin mi zaproponował, żebym zrobił, to dopiero wtedy zauważyłem, że ci ludzie no, w jakikolwiek sposób dostrzegają moją osobę, no bo tam gwiazdą jest Marcin. Ty tam wszystko prowadzisz, ty tych ludzi organizujesz, ty ich motywujesz. Oczywiście wszyscy przynieśli na to uroczyste ognisko różnego rodzaju rzeczy do jedzenia i było prześwietnie. No ale to jest coś, czego ci autentycznie zazdroszczę, choć sam nie mam takich aspiracji, bo też czasowo ciężko mi byłoby coś takiego zrobić, ale to, co tam robisz, to jest potężna grupa świetnych ludzi.
Tak, dokładnie. No, nie samymi kijami człowiek żyje, więc żeby utrzymać jakąś grupę ludzi, to naprawdę trzeba integrować się też w inne sposoby. Teraz wpadliśmy na taki pomysł, że kto ma urodziny w danym miesiącu, to zbieramy te nazwiska, robimy sobie jakieś tam drobne składki i zawsze na koniec miesiąca organizujemy ognisko właśnie z jakimiś tam łakociami. Każdy coś od siebie przyniesie i takie integracje przy ognisku, przy kawie, przy herbacie, przy grzańcu, jak jest zimno, jak ktoś ma ochotę. No i to jest właśnie super, a jak ciebie zaprosiliśmy, jak byłeś, to tak jak mówisz, rzeczywiście, no tam na grupie napisałem, że będzie Marcin Rosak, jest mistrzem świata, jest mistrzem Polski w maratonie. No nikogo to za bardzo nie interesowało. Po prostu przyjedzie gość. My lubimy gości. Ja zapraszam różnych ludzi, zapraszam i sędziego, i zawodników, i jakichś tam motywatorów, którzy w sporcie niewiele osiągnęli, ale są fajnymi osobowościami. I dla nich się liczy właśnie drugi człowiek, tak jak i dla mnie. Dla nich się liczy drugi człowiek, że przyjdzie, coś powie innego, coś opowie o sobie. I to już jest nieważne, czy on jest z Zielonej Góry, czy jest z Bydgoszczy, czy z Torunia. Chociaż każdy gdzieś tam miał pewnie, że Falubas przyjechał, nie? Ale to wszystko, tak jak mówiłeś, żartobliwie. Dlatego tą grupę prowadzę, bo to nie jest czysty sport i nie jest czysty Nordic plotting, tylko tam naprawdę jest taka integracja, że jeden za drugim pójdzie w ogień. No, co tydzień staram się szykować coś innego. W sobotę sobie zrobię obejście jakiejś trasy, żeby przygotować coś na następny dzień, żeby ludzie się nie nudzili, żeby dobrze się bawili, a przy tym, żeby troszeczkę zdrowia sobie przyswoili w tych lasach, bo mamy takie czasy, że telewizor, komórka, praca, dom, nikt nie ma na nic czasu, a ja staram się na tej grupie udowadniać ludziom, że naprawdę te 90 minut w tygodniu, w tą niedzielę, nie ma takiej możliwości, żeby ktoś nie znalazł czasu. Wiadomo, że nie przychodzi 60-70 osób w każdą niedzielę, ale zawsze te kilkanaście, 20 parę osób jest. Także fajna grupa, jestem z tego dumny. To, że ja jestem tam, nie wiem, królem i mistrzem takim uwielbianym, to może nie do końca, no tak troszeczkę nad wyraz, ale czuję się szanowany w porównaniu do tego, jaki widziany byłem w swojej miejscowości 3 lata temu. I to mnie też tak podnosi na duchu, że ludzie chcą, przychodzą, że jakiś tam Marcin gdzieś tam skądś i ludzie piszą do mnie na Messenger, których w życiu nie widziałem na oczy, gdzieś z innych miejscowości przychodzą. Także fajna sprawa. Polecam każdemu, kto by chciał założyć taką grupę, bo to dodaje takiej motywacji właśnie nawet dla samego siebie.
To od razu wyjaśnijmy sobie, ile za to bierzesz?
Uśmiech i przywitanie na tak zwanego misia w każdą niedzielę.
Ja znam odpowiedź.
Nic za to nie biorę.
Ja znałem odpowiedź, natomiast to też jest jakiś dowód na to, że można. Ale to, że Marcin nie tylko prowadzi tą grupę, on wyznacza górki, słuchajcie, on wyznacza górki. Teraz Marcin pozwoli, że chwilę ja coś powiem. Dzisiaj piszę do Marcina na Messengerze. Nagrywamy dziś, Marcin mi odpowiada, o której? Ja mu odpisuję 20:30. Po czym Marcin odpisuje 19, jadę do lasu, więc może później będę tam wyrównywał dróżki. Wyrównywał dróżki, co ty robisz, grabisz te drogi, czy o co chodzi? On, że nie, że będzie wyznaczał górki. Potem mi odpisuje, na czym polega wyznaczanie górek, bo mi się wydawało, że górki po prostu są.
Wyznaczanie górek. No nie chciałbym, żeby moja grupa co niedzielę miała taką monotonię, żebyśmy chodzili tą samą trasą, więc co tydzień staram się wyznaczać inne trasy. Jeżeli grupa idzie, są nowi uczestnicy, którzy idą powoli, to jeżeli krótko i powoli, no to ja sobie pozwalam robić dużo podejść. Mamy w Bogdańcu tak zwane Bieszczady Bogdanieckie, Bieszczady Lubuskie, o. Także jest dużo górek i ja po prostu tych wszystkich 100 górek, które są u nas w lesie, wyznaczam 2-3, wyznaczam po prostu trasę na jutrzejszy dzień, żeby w takiej konsternacji nie stawać gdzieś na skrzyżowaniu i tu idziemy, nie, tu byliśmy tydzień temu, to może tu idziemy. Po prostu w sobotę idę, wyznaczam trasę, na jutrzejszy dzień akurat zaplanowałem górki, dosyć fajne, trasa będzie około 6 km, także liczę godzina 20, godzina 30 ze swoją grupą, ale w większości góry. Może nie czyszczę tych gór, bo takie nazewnictwo, właśnie czyszczę góry, czyli no a chociaż po tych wiatrach i deszczach gdzieś jakieś gałęzie spadają, też trochę muszę dbać o bezpieczeństwo, bo biorę odpowiedzialność za tych ludzi, może nie jakąś tam prawną, ale no wypadałoby dbać o to, żeby nikt gdzieś tam nie wpadł do rzeki, nie spadł z jakiegoś klifu, bo też takie mamy, dlatego tą trasę muszę wyznaczyć. I to się tak nazywa właśnie, wyznaczam górki, czyszczę trasy. Tak
mi się podobały, te zajęcia u ciebie pod tym względem, że tam nie było tak, że jesteśmy na stadionie, troszkę się poruszamy, troszkę poskaczemy, troszkę się pobawimy z kijami, bo takie zajęcia również bywają grupowe, one są ok, ale u ciebie było dużo chodzenia. A ja uważam, że dużo marszu z kijami sprawia, że ludziom się podnosi kondycja i to jest chyba też taki wielki plus, bo oczywiście można na stadionie czy w jakichś takich no, mniejszych grupach, na mniejszym terenie, zrobić fajne zawody, gdzie ludzie się będą śmiać, dobrze bawić, ale mam wrażenie, że potem mogą po tych zajęciach, oprócz tego aspektu takiego socjologicznego, czy spotkania samego, no, ich kondycja się nie jakoś tam szczególnie pewnie nie zwiększy. Natomiast u ciebie po tych zajęciach, to tam naprawdę po tych górkach, przechodząc parę razy czy paręnaście razy, można się no, nie tylko zmęczyć, ale poprawić sobie również kondycję.
No tak, no ten las to jest właśnie mój stadion treningowy. Ja w tym lesie właśnie trenuję. Jeżeli mam w treningach jakieś tam cięższe podejścia, górzyste tereny, to ja mam wszystko pod ręką. Nie? Jeśli chodzi o kondycję uczestników mojej watachy, to no zapewne poprawia się co niektórym kondycja. Sami to zauważają. No, ja niestety tego nie zauważam, bo u nas są ciągle nowi uczestnicy, więc to tempo musi być w miarę takie same co tydzień. Ale no, nie ukrywam, 90% grupy to są kobiety. Dużo kobiet słyszę, że schudłam 4 kilo, schudłam 5 kilo, zrzuciłam 7 kilo. No to jest super, bo też na początku no, prowadzę też czasami kursy takie 4-5 spotkaniowe z przyjaciółką Basią i na początku pytamy się ludzi, po co tu w ogóle przyszliście? Czego oczekujecie? No i są takie odpowiedzi, chcę uciec na tą godzinkę od rodziny, nie wiem, chcę złapać trochę świeżego powietrza i dużo jest odpowiedzi oczywiście anonimowych pisanych na karteczkach, my nie wiemy kto to napisał, ale chcę zrzucić parę kilo, chcę schudnąć. I to jest też fajne, że ludzie mi otwarcie mówią, ty wiesz co Marcin, 6 kilo zrzuciłam już, nie, odkąd chodzę. Ja nikomu tego nie mówię, bo kobietom tam nie wypada mówić, nie, o schudłaś albo coś ci nie poszło, bo przytyłaś. Ale ja widzę po zdjęciach, bo po każdym spotkaniu na swojej wataszce, znaczy na każdym spotkaniu na swojej wataszce w niedzielę, robię zdjęcia, robię galerię zdjęć, rzucamy na swoją prywatną grupę i ja widzę po ludziach, jak się zmieniają z twarzy, z sylwetki, z postawy, że na początku są sylwetki przygarbione, teraz są bardziej wyprostowane. Także każdy ma jakiś progres, każdy ma jakąś tam poprawę kondycji albo sylwetki, albo schudnie, albo po prostu lepiej się czuje, bo wyjdzie na te półtorej godziny z domu.
Dobra, poczekaj.
Poza tym, gdyby ktoś...
Jest za dużo cukru. Jest za dużo cukru, musimy to troszkę sprowadzić, ale nie miałeś tego nieraz dość? Tych ludzi, bo wiadomo, jak jest grupa, to są różne, jedni narzekają, coś im się wiecznie nie podoba, jedni by chcieli wolniej, drudzy by chcieli szybciej, nieraz mieli przyjść, nie przyszli. Nie miałeś, tak po ludzku nie będą tego pewnie słuchać, więc możesz być szczery. Nie miałeś dość?
Będą słuchać, udostępnię jeszcze na swojej grupie. Oczywiście, niejednokrotnie, ale starałem się zapobiec temu, bo dokładnie tak jak mówisz. Tamci z przodu idą za szybko, nie po to się tu spotykamy, żeby ganiać. O, tamci z tyłu idą
jeszcze
za wolno.
Poczekaj. Ten nie lubi tej, a ta nie lubi tamtej, a ten ma kosę z tym, nie przyjdę, bo no to milion jest spraw, bo to wiadomo, bo ja nieraz
tak,
też pokazuję ludziom, że to, co się dzieje w sporcie, to nieraz możemy się uczyć tego do życia naszego prywatnego, ponieważ no często te analogie sportowe możemy wykorzystywać w naszym życiu prywatnym, bo to jest jeden do jednego. To samo, co macie w pracy, to samo będziecie mieli w takich grupach właśnie, gdzie sobie chodzicie na kije, tak?
Dokładnie. No są takie właśnie takie, tylko no ja od tego jestem właśnie tym, jak to watacha, tym basiorem, tym szefem, żebym ja zapobiegał takim, no może nie zapobiegał, ale leczył je później, jeżeli coś takiego się wydarzy. Oczywiście, tak jak mówisz, no najpierw wrócę do tego, że ci idą za szybko, a ci, co idą wolniej, to już im się nie podoba. Ci idą za wolno, to ci, co idą za szybko, my musimy na nich czekać. Więc tutaj po takich propozycjach też innych osób było coś takiego, ci, którzy idą szybko i zobaczą, że nie widzimy tych tam z tyłu, to po prostu w tył na lewo i swoją prędkością wracamy. Robimy kółeczko naokoło grupy i idziemy dalej. Kto chce iść szybko, idzie szybko. Kto chce iść wolno, idzie wolno. Mamy też coś takiego, że wszyscy znają te trasy, więc nikt się nie zgubi. Na początku mnie to bardzo denerwowało. Nawet już chciałem zrezygnować z tego wszystkiego i powiedziałem, no nie dogodzisz, to jest ludzkie, nie dogodzisz. No jest parę osób, które mnie tam uspokaja, Marcin, dobra, weź wyluzuj, prowadzisz, to dobrze ci idzie, no trzeba coś wymyśleć. No i mam też parę osób takich, które no, usiądę z nimi i porozmawiam, jak zapobiec właśnie takim rzeczom, że ktoś, tak jak mówisz, ktoś tego nie lubi, albo tamta nie lubi tego, albo ona z nim nie będzie szła, bo on gada jakieś tam głupoty. To jest po prostu, tak jak mówisz, w pracy, w szkole, na zawodach, wszędzie, każdy ktoś kogoś nie lubi, ale gdybym bardzo się tym przejmował, już dawno bym tej grupy nie prowadził. Po prostu coś takiego musi być. No a ja muszę spiąć pośladki i zapobiec temu wszystkiemu, albo jakoś to wyjaśnić. Nawet czasami jest tak, że staniemy gdzieś w kółku i pogadamy. Kiedyś nawet miałem w twarz powiedziane coś takiego. Dlaczego grupa powoli się rozwala, coraz mniej ludzi chodzi? Jeden kolega powiedział, przez Marcina. A dlaczego przez Marcina? Bo już Marcin na grupę nie wrzuca żadnych postów, tylko pisze jutro o 9 jak zwykle. No i zrozumiałem, przyjąłem do wiadomości, przyznałem mu rację, że rzeczywiście tak było. Jakiś miałem lekki spadek formy psychicznej i tak było, ale otwarcie mi powiedział, że to przeze mnie. Także dzięki mnie też są jakieś tam niesnaski w tej grupie. Także masz rację, za dużo cukru troszeczkę było, ale jak wszędzie, jak mówisz, w pracy, w szkole, na zawodach, w mieście, wszędzie są jakieś problemy, nie? U mnie też.
Może jeszcze raz porozmawiajmy o tych social mediach, Facebooku i ten profil, który tworzysz w Atachy. Jest chyba tak, że my często bardzo nie doceniamy roli Facebooka, Instagrama. Nie wiem, czy też masz takie doświadczenie, bo ja się spotkałem z czymś takim, że też publikuję jakieś swoje treningi. I potem jakaś koleżanka z mojej klasy, z liceum, której nie widziałem tak naprawdę przez naście czy tam przez kilka lat, ona nie komentuje w ogóle moich postów, nawet nie, powiem szczerze, że nie wiedziałem, że ją mam w znajomych, bo tylko gdzieś obserwuje, nie komentuje, nie lajkuje, a potem gdzieś mi tam pisze, że jestem dla niej jakimś natchnieniem, to za dużo powiedziane, ale gdzieś motywuje ją tym, że sam pokazuje swoje treningi, ona chodzi i tak dalej, więc to się okazuje, że też mówię właśnie w perspektywie tego twojego profilu drużynowego, że tych ludzi trzeba po prostu motywować tym, że oni będą siebie widzieli, że ich znajomi będą widzieli, że oni są, wzajemnie jakoś się motywowali, że ta rola dzisiaj social mediów jest też bardzo duża, może my często jej nawet nie doceniamy, jak bardzo wpływamy na innych. Oczywiście ja nie chcę tego przeceniać, że to jest jakiś tam niebotyczny wpływ, ale masz wrażenie, że też chyba gdzieś pozytywnie oddziaływujesz. Ty, Marcin, prowadzisz dosyć aktywnie też swój profil, gdzie pokazujesz swoje treningi i też myślę, że to nie tylko jest popularyzacja Nordic Walkingu, ale też w jakiś sposób motywujesz innych.
No po części mam taką nadzieję, że motywuję. No mój profil, moja grupa facebookowa jest przede wszystkim po to, żebyśmy się komunikowali, kiedy, na którą i co będziemy robić, a po spotkaniu opisujemy, jak było, nie wrzucamy informacji z aplikacji Garmin czy Polar czy tych innych, bo nie za bardzo interesuje nas, ile przeszliśmy, tylko po prostu co robiliśmy, jakie korzyści z tego będą i od razu są pytania, co robimy na następny raz. Ta grupa moja jest taka zamknięta, no tylko uczestnicy są, ale od czasu do czasu wrzucam zaproszenie na ogólny swój profil, żeby zaprosić ludzi tutaj właśnie z okolicznych miejscowości do nas. Ja jeszcze nie dorosłem do tego, żeby się nie denerwować negatywnymi komentarzami albo nie lajkowaniem. Ja jestem jeszcze takim, nie wiem czy dzieciakiem, no po prostu jakoś muszę popracować nad tym, bo jak jest mało lajków na grupie, to już mi się wydaje, że coś jest nie tak z tymi ludźmi. Ja wtedy też przychodzę taki lekko sfochany na tą grupę i się pytam, co jest, zero aktywności, zero nic. Wszyscy to widzieli, wszyscy czytali, wszyscy przyswoili wiadomość, że się spotykamy, czy tam co będziemy robić, ale zero aktywności albo mała aktywność na tej mojej grupie i ja już się tym denerwuję. Dlatego te social media nie za dobrze na mnie działają. Ja się swoimi treningami chwalę, chciałbym, żeby to pomagało innym, że ja też coś robię i ktoś też może to robić, tak samo jak ja, tak jak mówisz, koleżanka czy tam kolega z dawnych lat, ale jeżeli ja nie jestem pochwalony, nie ma jakichś lajków, to ja jeszcze się tym denerwuję. Może nie tam bardzo, że się wściekam.
Być może chodzi o to, że po prostu chcemy mieć jakąś gratyfikację w momencie, kiedy robimy to tak naprawdę za darmo, bez żadnych innych gratyfikacji, więc nieraz takie docenienie gdzieś w tych mediach społecznościowych być może byłoby wystarczające. To teraz zupełnie z innej beczki. Słuchaj, mam dla ciebie strzał w dziesiątkę, tak to sobie nazwałem, 10 szybkich pytań i ty szybko odpowiadasz, wybierasz jedną z opcji, nieraz będzie więcej opcji, ale wybierasz jedną z opcji, która będzie dostępna. No postaraj się jakoś tam szczególnie nad tym nie rozmyślać, tylko udzielać odpowiedzi. Pierwsza kategoria Nordic Walking. Nordic Walking to sport czy rekreacja?
Sport.
Nordic Walking szybko czy wolno?
Szybko.
Nordic Walking długo czy krótko?
Długo.
Nordic Walking 5, 10, 21 czy 42 km?
10.
Klub sportowy Wiktoria, Andrzej, Tomek czy Marcin? Nie, nie, to żart. Nie musisz
odpowiadać.
Nie musisz wybierać, którego członka zarządu lubisz najbardziej, bo przynajmniej dwóch byłoby niezadowolonych. To jest żart. Woda czy izotonik?
Woda.
Na treningu z muzyką czy bez?
Bez.
No to raczej chodzi o trening indywidualny, no bo z grupą to wiadomo, że z muzyką byłoby ciężko, ale mówisz, że bez muzyki. A jakieś audiobooki, podcasty, coś takiego? Nie,
nic. Muzyka lasu.
Czyli przyroda i tak dalej. Okej.
Okay. Tak, dokładnie.
Na zawodach wolisz za kimś czy przed kimś?
Za kimś.
Okej, okay, całkiem fajnie. W takim razie jeszcze tutaj mam Stal Gorzów czy Wiktoria Potęgowo?
Wiktoria Potęgowo. Marcin dobra odpowiedź.
Marcin jest z Podgorzowa, więc Stal Gorzów tutaj. Nie, no bardzo dobra. To nie, nie, to myślę, że nie trzeba aż wybierać. Można jedno i drugie. Nordic Walker czy Nordic Walkerka? No dobra, nie musisz odpowiadać.
Nordic Walking.
Nordic Walking Olimpiada czy Mistrzostwa Świata?
Olimpiada.
Ostatnio miałem takie pytanie, powiem ci, że ktoś gdzieś tam zapytał mnie, czy olimpiada, czy mi się marzy i tak dalej. Ja stwierdziłem, że nie mam takich oczekiwań, bo chciałbym, żeby to działało na dobrym poziomie w Polsce, w Europie, na świecie, żeby jakieś związki sportowe powstały i tak dalej, że to nie musi być na olimpiadzie, bo myślę, że wtedy by się trochę ten nasz Nordic Walking popsuł. Nie masz takiego wrażenia?
Znaczy ostatnio nawet po wrzuceniu posta naszego kolegi hiszpańskiego, Pedro, że tam walczą o tym, walczą, no nie walczą, ale każdy marzy o tym, żeby to było sport na Igrzyskach Olimpijskich i podzieliłem się z tą informacją ze swoim bratem, który biega i on powiedział, przestań, gdzie, przecież to w ogóle nie da się oglądać tego Nordic Walkingu, nie? No to ja zaraz mówię, a da się oglądać curling? A da się oglądać łucznictwo? Są to dyscypliny olimpijskie. Nie, no uważam, że Nordic Walking jest dyscypliną jak najbardziej do oglądania. No czym się różni Nordic Walking od chodu sportowego? Tym, że my mamy kije, a oni nie? Czym się różni Nordic Walking od oglądania na przykład maratonu na Igrzyskach Olimpijskich?
Być może jest trochę tak, że wyglądamy trochę dziwnie idąc z tymi kijami. Niektórzy przez to, że robią tą technikę prawidłowo, to w odczuciu kogoś, kto nie widział tego tak naprawdę, może wygląda to trochę wręcz no, śmiesznie, natomiast albo trochę może, że mamy jakieś dysfunkcje ruchowe i chodzimy z tymi kijami, że to dziwnie wygląda, natomiast no, mam wrażenie, że jeśli ludzie biegają i zobaczylibyśmy, jak biega na przykład ktoś, kto ukończył maraton powyżej 4 godzin, to też jest dalekie, proszę mi wierzyć, od ideału biegowego. To też ci ludzie wyglądają być może nie jak rasowi biegacze, tak dobrze biegający technicznie, jak ci, którzy wygrywają biegając maraton w 2 godziny. Więc to może jest jakaś specyfika, że po prostu no, tak ta dyscyplina wygląda. Ale powiedziałeś w tym pierwszym zdaniu, że to sport.
Tak, sport. A czym się różni? Znaczy, czym się różni? Jeżeli Nordic Walking wygląda dla niektórych komicznie, to uważam, że chód sportowy również wygląda komicznie i nie musi być chociaż zmęczony. Już na samym starcie uśmiech się rysuje na twarzy dla ludzi, którzy nie mają zielonego pojęcia, ile ten człowiek trenował, żeby do takiego czegoś dojść.
Dobra, wracamy do tego strzału w dziesiątkę. Tam 10 było pytań, ale jeszcze takie pytania już teraz otwarte, bez opcji wyboru. Nordic Walking jest twoim zdaniem lepsze od biegania? Bo tutaj to bieganie się przed chwilą gdzieś pojawiło.
Tak, moim zdaniem Dlaczego? Jest lepszy. Dlaczego? Dlatego, że jest przede wszystkim zdrowszy. Chodzi o stawy, obciążenie stawów. I dlatego, że nie mam pojęcia, w jakim procencie u biegaczy pracują mięśnie od pasa w górę, ale w Nordic Walking, no chciałem powiedzieć, uwierzcie mi, wiecie, bo chodzicie wszyscy, w Nordic Walking naprawdę wszystkie mięśnie od pasa w górę pracują tak, że czasami płoną, a w biegach no chyba
jest
nie.
Jest taka legenda, że w Nordic Walkingu 90% mięśni, natomiast jak się ktoś uśmiecha, to nawet 100%, tak sobie żartujemy, natomiast, ale powiedzmy no sobie szczerze, to, że to te mięśnie pracują, to jest tylko, no taki ładny slogan reklamujący Nordic Walking, natomiast to, że coś pracuje, to nie znaczy, że one są kształtowane, bo wiesz, jak wstajesz z łóżka, leżąc przed telewizorem, to też ci się w tym momencie pracuje duża część twoich mięśni i jeszcze jak potem wstaniesz i się zegniesz po pilota, który ci właśnie spadł, to w tym momencie wszystkie twoje mięśnie na dobrą sprawę były w użytku, ale to nie znaczy, że one są kształtowane. Mam tutaj na myśli to, że no, to jest ta łyżka dziegciu do tej beczki miodu, że tak naprawdę w tym Nordic Walkingu no, te mięśnie są używane, przez co rzeczywiście gdzieś tam na nie lekko wpływamy, no, ale nie jest tak, że nagle stanie się kulturystą chodząc z kijami tylko dlatego, że teoretycznie wszystko działa.
No tak, tylko też można tak wziąć takie coś, że wielu biegaczy uprawia dzisiaj Nordic Walking, a znamy Nordic Walkerów, którzy przeszli na bieganie? Ja osobiście nie znam.
Ale też jest taka proporcja chyba, że duża część środowiska Nordic Walkerów to są ludzie, którzy kiedyś biegali i odnieśli jakieś kontuzje. Sam mówiłeś, że tam jakieś problemy miałeś zdrowotne. Ja powiem szczerze, że nie. Niezdrowotne w sensie fizycznym. Ja biegałem i jak gdyby w pełni dokonałem wyboru Nordic Walkingu. No ale z jeszcze innej strony gdzieś to bieganie mnie wprowadziło do depresji, to było jeszcze spowodowane innymi rzeczami w moim życiu, natomiast Nordic Walking mnie z tej depresji wyjął, to zawsze podkreślam, pomógł mi z tego jakoś tam wyjść, ale jeśli chodzi o rzeczywiście porównanie biegania i Nordic Walking, on bez wątpienia Nordic Walking jest zdrowszy, bo nie ma tych wszystkich negatywnych rzeczy, o których wspomniałeś, no ale wiesz, te maratony, ci ludzie biegowi i tak dalej, to jest atrakcyjne.
No jest, ja jeszcze słyszałem taką fajną historyjkę od kolegi naszego, też Nordic Walkera. On biegał, a jego mama chodziła z kijami, jeździli na te same zawody. On biegał dosyć dobrze i on nigdy nie mógł się otrzeć o podium. I zawsze musiał po zawodach czekać na mamę, bo mama czekała na dekorację. Aż w końcu się zdenerwował, wziął kije i dzisiaj jest czołowym zawodnikiem w polskim, nie? Znamy go wszyscy, nie wiem, czy mogę używać nazwiska, sam mi to kiedyś opowiedział.
Może lepiej zostawmy tą historię, kiedyś może sam będzie miał okazję.
Jak będzie słuchał, to będzie wiedział, że to o niego
Ale to
chodzi.
Ciekawa historia, to powiem ci szczerze, że nie znałem. Natomiast powściągnę swoją ciekawość i na razie nie będę pytał więcej. Słuchaj, to teraz jeszcze kilka rzeczy poważnych. Ja nie chcę ciebie wypytywać o jakieś szczegóły. Trochę ich znam z twojego życia, bo... Właśnie to też powiem, dlaczego zawdzięczam ci ten złoty medal, to oczywiście pamiętam, ale jak jechaliśmy na te zawody wtedy na maraton, to troszkę sobie porozmawialiśmy, nie tylko o treningu i nie chcę wchodzić w jakieś nadmierne szczegóły, natomiast poważny temat teraz. W Nordic Walkingu jest bardzo dużo ludzi, którzy w swoim życiu mieli jakieś epizody związane z uzależnieniami, różnymi. To nie jest tak na wyrost, dlatego że ja część tych osób trenowałem, rozmawiałem z nimi i powiem szczerze, że autentycznie je podziwiam, darzę ogromnym szacunkiem, bo uważam, że trzeba mieć niesamowite, no nie będę mówił co, żeby walczyć z takim nałogiem, bo to najczęściej jest walka na całe życie, a nie tylko w momencie, kiedy się gdzieś tam ten nałóg odstawi. Wiem, że ty też pokonałeś w swoim życiu jakieś demony. Powiedziałeś, że możesz wszystko opowiadać i nie ma najmniejszego problemu. Ja mimo wszystko będę się upierał, że nie wchodźmy w szczegóły. Natomiast zmierzam do tego, że ci ludzie, mam wrażenie, zamieniają jeden nałóg na drugi. Czyli zamieniają na przykład, nie wiem, alkohol, narkotyki, fajki. O, to sam kiedyś miałem z tym problem, to chyba jedyna rzecz, pod którą bym się podpisał, jeśli chodzi o uzależnienia u mnie. I zamieniają ten jeden nałóg na inny w postaci sportu. U biegaczy to jest bardzo często i oni się rzucają potem na maratony, na jakieś w ogóle ultra. To nawet znamy jakieś historie znanych osób, które czegoś takiego doświadczyły i potem piszą o tym książki. Natomiast z twoich doświadczeń, czy to jest tak, że to się zamienia jedną rzecz na drugą? No pewnie ten Nordic Walking jest lepszym uzależnieniem, to bez wątpienia, bo mniej negatywnym, ale jest taki mechanizm, czy w ogóle nie trafiłem?
Tak, trafiłeś w dychę, jest taki mechanizm, i tylko że ja powiem, ja jestem uzależniony od alkoholu. Od 3 lat jestem trzeźwy i trenuję ten Nordic Walking, ale czy to jest moje uzależnienie? Jeżeli jest to moje uzależnienie, niech trwa powieki. Ale nie do końca musi być to uzależnienie. Ja po prostu byłem cały czas aktywny przed uzależnieniem, za dzieciaka, ciągle był sport, ciągle była ta piłka nożna. I być może to jest ten duch sportowy, który ciągle chce coś robić, ciągle chce rywalizacji. No moja, no nie wchodźmy w szczegóły. No moja historia jest taka, że tak jak mówiłem na początku, że ja we wszystkim, co robię, chcę być najlepszy. kiedy byłem czynnym alkoholikiem i chciałem sam sobie pomóc, no to szukałem oczywiście najlepszego alkoholika, który dał sobie z tym radę. No i poznałem osobiście Jurka Górskiego, który napisał książkę pod tytułem Najlepszy i jest nawet film o Jurku Górskim pod tytułem Najlepszy. Spotkałem się z nim, pokazał mi palcem drogę, gdzie mam iść, żeby żyć. Po wyjściu z ośrodka uzależnień jestem czysty, to już minęło 3 lata, jestem czysty, trzeźwy i trenuję Nordic Walking. Jurek zrobił podwójnego Ironmana w Stanach Zjednoczonych. Wygrał i pobił rekord świata. Jest najlepszy, ale czy to jest u mnie nauk? Nie mam zielonego pojęcia. Wiem, że są takie mechanizmy, ale chyba nikt nie jest w stanie... Znaczy, jeżeli odstawimy jakikolwiek nauk, to organizm daje nam znaki, że jest coś nie tak. Wróć do tego. Ja mogę odstawić Nordic Walking w sezonie spoczynkowym, czyli między sezonami startowymi i mnie, że tak powiem, po chłopsku nie telepie. Także nie wiem, czy to jest nauk. W moim przypadku chyba nie. Ja po prostu pokochałem Nordic Walking, bo całe życie kocham sport, więc w moim przypadku nałogiem to nie jest. Być może u innych jest to, tak jak mówisz o tych ultramaratończykach, maratończykach. Znam też dużo ludzi, którzy rzucają się na biegi po Saharze, 100-150-kilometrowej. To też są ludzie uzależnieni po różnych substancjach, także no, jedni mogą wpaść w nauk właśnie taki sportowy, zdrowy. Znaczy, no nie we wszystkich przypadkach zdrowy, bo bieganie ponad 100 km po Saharze, no nie uważam, żeby to było zdrowe. Ale w moim przypadku, jeżeli jest to nauk, to tak jak mówię, niech trwa powieki.
Ale jest pewnie takie zagrożenie, że gdzieś coś ci się nie uda w sporcie, no i wtedy takie osoby być może są narażone na to, że zrezygnowałyby z tego sportu i z tego uzależnienia, wtedy potencjalnie mogą wrócić do innych rzeczy, ale no to wiadomo, to zawsze pewnie coś takiego jest. A czy masz takie wrażenie, że te osoby przez to, że tak mocno się fiksują, to są w stanie trenować, nie wiem, za mocno czy systematycznie, to akurat byłoby pozytywne, że to można przekuć trochę tą swoją podatność na uzależnienia na pozytywne podejście, na przykład do Nordic Walkingu?
Tak, mam takie wrażenie, znam nawet osobiście takie osoby, które trenują, jak to się mówi w biegach, korona świata, tak? Te wszystkie maratony. Znam dziewczynę, która startowała w Nowym Jorku chyba i startowała w Bostonie i tam jej nie poszło i ona po przyjeździe do Polski zaczęła z powrotem pić, wróciła do alkoholu. I to w jej przypadku było naprawdę chyba uzależnienie, nie? Także trenowała 7 razy w tygodniu, z tego co słyszałem, tylko dlatego, żeby nie dopuszczać do siebie myśli właśnie związanych z tym, że jak nie będę trenowała, to co będę robiła, co ja innego mogę robić, pić. No i nie poszło jej właśnie tam w Bostonie i wróciła do picia, także no jest to niebezpieczne.
Ale żeby nie było negatywnie, ja jestem pod ogromnym wrażeniem, jeszcze raz chcę to powiedzieć, i to nie jest w jakikolwiek sposób na pokaz, ponieważ z tymi ludźmi rozmawiałem i wręcz odwrotnie, mam chyba, to nie wiem, czy to jest okej, bo nawet mam większą jakąś taką dla nich, większe zrozumienie, więcej czasu chciałbym im poświęcić, jak miałem z nimi przyjemność trenować i często nawiązywaliśmy jeszcze bliższe jakieś relacje, tak bardzo mi imponowało to, jak oni chcą, jak są też dumni z tego. No i zupełnie szczerze jestem pełen podziwu. Ale żeby nie było już tak negatywnie, bo tutaj na koniec był jakiś taki komentarz zrobiłeś, że komuś się nie udało. Dobrze, że też o tym mówimy, bo trzeba być realistami.
No tak,
ale mam zupełnie inne teraz dla ciebie, inną propozycję. Masz czarodziejskie kije. Nie czarodziejską różdżkę, tylko masz czarodziejskie kije i możesz coś zmienić w Nordic Walkingu w Polsce albo na świecie. I teraz gdzie nimi uderzysz, w jakie kamienie, w jakie drogi i co byś zmienił w takim na przykład polskim Nordic Walkingu? Czy masz coś takiego, co cię, nie wiem, gryzie albo po prostu chciałbyś coś zrobić jeszcze lepsze? Marcin pytań nie znał, dlatego ma chwilę na zastanowienie. Umawialiśmy się, że będą pytania zaskakujące też dla niego, więc co byś zmienił, mając czarodziejskie kije? Czy coś w rywalizacji sportowej, czy nie wiem, bardziej w rekreacyjnej, czy w podejściu w ogóle ludzi do Nordic Walkingu? Dawaj.
Świeża sprawa, jeśli chodzi o technikę i o sędziowanie tej techniki. No poznaliśmy wszyscy tą technikę, wiemy za co sędziowie nas karają, wiemy za co sędziowie nas nagradzają. Ja wysłuchałem kilku komentarzy z tego sezonu właśnie, że za niektóre rzeczy sędziowie dają kartki i gdybym mógł zmienić coś w Nordic Walkingu w Polsce, nie wiem, być może w Europie czy na świecie, może tam jest tak samo, tak zwane łokciowanie. Ktoś mi mówi, że dostał kartkę za łokieć, ktoś mi mówi, że mu z tym łokciem nie idzie, ktoś mu mówi, że sędzia tam go kilkukrotnie upominał, że łokieć. No to ja chciałbym poznać zawodnika i zobaczyć na wideo, który nie wygina łokci. Chciałbym, żeby to było wyeliminowane. Po prostu wyginanie łokcia. Według mnie nie ma technicznej możliwości nie wyginać łokcia, mając kije o długości takiej, jakie powinny być do mojego wzrostu. Okej, jeżeli sobie skrócę bardzo kija, no to ja mogę chodzić na prostych łokciach, ale w takiej sytuacji sędzia mi powie: o chłopie, masz za krótkie kije, musisz mieć kije tam 120, a masz 115. Jeżeli mam kije takie, jakie powinienem mieć, nie ma technicznie możliwości, żeby chodzić na wyprostowanych łokciach, a mimo to za te łokcie sędziowie karają. Jeśli chodzi o ten czas, to bym zmienił.
Ja ci powiem, że ja ostatnio odbyłem taką krótką rozmowę, wymieniając się głosówkami z kolegą, który startował w Prudniku i mówi, że i to nie był zawodnik, który był w czołówce, tylko gdzieś tam był dalej i mówi, że rozmawiał sobie już potem siedząc gdzieś na trawie z innymi uczestnikami i oni bardzo mocno krytykowali tych najlepszych zawodników, że oni chodzą bardzo źle. Między innymi pewnie chodziło im być może o te jakieś takie łokciowania i te rzeczy. To zginanie łokcia, który idzie do tyłu, tak? Dla tych, którzy może gdzieś o tym nie słyszeli, po prostu łokieć mija linię bioder i gdzieś się zgina, a teoretycznie powinien być prawie, że prosty, tutaj ręka nie powinna być w ogóle zgięta w łokciu. No i ten kolega właśnie mówił, że siedzieli ci zawodnicy i tak bardzo krytykowali tych najlepszych, że oni chodzą tak, a nie inaczej, a że oni sami chodzą lepiej. Ja miałem taką refleksję słuchając tego i też nagrałem się w odpowiedzi temu koledze, że no wiesz, tylko pytanie jest, jak chodzi ktoś z prędkością 6.0, a jak chodzi ten kolega, który siedział tam na trawie, jeden z drugim, którzy chodzą po 7.00 na kilometr, takim tempem, nie? No i oczywiście jest argument, no to jak nie umiesz chodzić poprawnie, technicznie, bardzo szybko, to po prostu chodź wolniej. Ale ja mam za to znowu argument w drugą stronę, być może nie da się chodzić poprawnie, technicznie, 6.00 albo 5.45 takim tempem. I teraz, jeśli jest jakaś granica, pewnie w ogóle każdy będzie miał inną tą granicę, ale jeśli jakaś jest granica, że na przykład poniżej 6.10 w cudzysłowie kaleczymy już technikę, no to co, wszyscy mają chodzić 6.10?
No właśnie.
Doszlibyśmy do wniosku, że wszyscy będą chodzili tym samym tempem i tak na dobrą sprawę, no to nie będzie żadnej rywalizacji, bo na mecie wszyscy wejdą tempem 6.10, tak? No bo jak pójdą szybciej, no to będą kaleczyć technikę, więc no to jest jakiś problem. Mi się wydaje, że powinno się bardzo poważnie porozmawiać na linii sędziowie, organizatorzy, zawodnicy, jak to wygląda na różnych prędkościach i po prostu dostosować te przepisy, urealnić je, a potem bezwzględnie je przestrzegać. Tylko z drugiej strony też miałem taki argument, że gdybyśmy na takich zawodach w Prudniku, bo zakładam, że ten kolega siedzący tam na trawie z innymi mógł mieć rację. Mogło być tak, że część zawodników szło źle. Tylko teraz gdybyśmy wyrzucili z tych zawodów wszyscy, którzy robią lekko nie tak coś z łokciem, to by się okazało, że 5% zawodników skończyło na przykład Prudnik. No i w konsekwencji byłoby tak, że za rok już by tam nikt nie przyjechał, no bo zamiast 200 uczestników na mecie by było sklasyfikowanych 10, tak? No to byśmy zabili ten sport, więc to nie jest tak prosto, co zrobić, ale pod tym twoim pomysłem, żeby coś z tym aspektem Nordic Walkingu zrobić, czemu nie? Czemu nie? To jest jakaś koncepcja. Natomiast jak jeszcze mam takie pytanie, jeśli chodzi o twój Nordic Walking, czy masz coś takiego, że podchodzi pani z TVP Gorzów i mówi: panie Marcinie, z czego pan jest najbardziej dumny w swoim Nordic Walkingu, tym sportowym, to co byś wtedy odpowiedział na tak zadane pytanie?
Bez namysłu bym powiedział: z tego, że go uprawiam po prostu. Ale z czego jestem dumny? Z tego jestem dumny, że robię to trzeci sezon i każdy sezon jest lepszy. Znaczy, no ten mój jeszcze się nie zaczął, ale ja już wiem, że on będzie lepszy od poprzedniego. Właśnie z tego progresu, jaki idzie, z tego, że trenuję profesjonalnie i... Właśnie z tego, że jest progres, że idę do przodu, że nie robię czegoś tak samo jak w zeszłym roku, tak samo jak 2 lata temu. Myślę, żeby mi się to znudziło. Tak jak było w piłce nożnej. No w tym sezonie strzeliłem 2 bramki, a w przyszłym 4. Jest super. Nie bawiłoby mnie coś, co stoi w miejscu albo idzie do tyłu. Każdy puchar, każda jakieś zdobyte miejsce mnie rajcuje. I to mi się najbardziej podoba.
Ja nie wierzę w to, że to, co powiedziałeś pod pojęciem profesjonalnie, to znaczy, że ty chodzisz codziennie na masaże, jak zawodowcy i tak dalej. Mówiąc profesjonalnie, masz na myśli zapewne to, że podchodzisz do tego w sposób jak najbardziej no, taki poważny. No ale właśnie, czy Nordic Walking można dzisiaj trenować tak na poważnie? Czy to ma być zabawa? Czy to ma być amatorszczyzna? Czy właśnie można w ogóle mówić, że się trenuje, że się jest profesjonalistą w amatorskim sporcie?
No oczywiście, jak najbardziej. No może nie, ja osobiście sobie powiem, nie korzystam, znaczy może inaczej, nie korzystam regularnie z jakichś masaży, ale jeżeli jest taka możliwość i jest taka potrzeba mojego organizmu, to oczywiście korzystam z masaży, z krioterapii, z jakiejś komory hiperbarycznej w trakcie przerwy między sezonami. Jeśli chodzi o sam trening, dlaczego nie mamy nie trenować profesjonalnie? Można się oczywiście tym bawić, jeżeli ktoś nie przykłada się do, jeżeli ktoś nie traktuje tego jako sport i nie będę rywalizował, tylko będę jeździł po to, żeby jeździć, ale jeżeli ja jeżdżę po to, żeby rywalizować poważnie, no to ja chcę poważnie podejść do sprawy i profesjonalnie trenuję. W miarę możliwości oczywiście, bo jest to sport amatorski, więc mamy swoje inne prace, mamy swoje dzieci, mamy swoje rodziny, ale w miarę swoich możliwości staram się robić wszystko najprofesjonalniej, jak tylko się da. Począwszy od planów treningowych, poprzez regenerację i samo przygotowanie do zawodów czy do treningu. Poprzez ciuchy, buty, kije, ubranie, nawodnienie, wyżywienie, wszystko po kolei. W miarę możliwości oczywiście, nie wariuję na tym punkcie.
Suma szczegółów będzie świadczyła o tym, że coś nam się udaje na końcu albo nie, bo jeden szczegół nieraz popsuty może zaburzyć wszystko inne, więc to szacun. Zapewne powiedziałbyś, że bycie w klubie sportowym daje jakieś plusy. Zapewne już za ciebie mówię, choć zaraz byś mógł zaprzeczyć, że bycie w jakiejś grupie, która no, gdzieś tam sobie razem trenujecie, to też jest jakiś plus. Natomiast no, wiadomo, że nie każdy ma taką możliwość, ale gdyby ktoś stał przed wyborem należeć do jakiegoś klubu, należeć do jakiejś grupy, to uważasz, że to jest warte polecenia dzisiaj? Czy można sobie iść swoją drogą taką indywidualistyczną i wszystko robić po swojemu i być takim sobie sterem, żeglarzem i okrętem?
No znowu powiem o sobie, jakie jest moje zdanie. No ja byłem sobie sterem, żeglarzem, okrętem, tak jak mówisz, w pierwszym sezonie i widziałem, że są drużyny obok, są jakieś grupy, teamy i dla mnie nie jest to dobre być sobie samemu, takim samotnym wilkiem na zawodach. Ja chciałem być w jakiejś drużynie. Chciałem być w jakiejś drużynie, wysłałem swoją prośbę, swoją osobę do drużyny, przyjęli mnie i każdemu bym proponował wstąpić do jakiejś drużyny, bo nawet jeżeli nie jest się super Nordic Walkerem, super szybkim, zajmującym jakieś tam miejsce, ale jednak z grupą jest jakoś, dla mnie przynajmniej, jakoś raźniej. Nawet spotkanie na zawodach, porozmawianie, przybicie sobie piątki, jak minęła zima, jak przepracowana zima. No oczywiście z każdym jednym można o tym porozmawiać, ale jednak w drużynie jakoś ja osobiście lepiej się czuję. Może właśnie znowu wracamy do tej piłki nożnej. Może dlatego, że to jest piłka nożna, to jest sport drużynowy i jakoś w drużynie czuję się lepiej. Jest mi miło w drużynie, w której jestem i nie wyobrażam sobie dalej być samotnym wilkiem trzeci sezon pod rząd, gdybym miał być. Także każdemu bym zaproponował, jeżeli jest możliwość wstąpienia do jakiegoś klubu, wysłać swoje tak zwane CV, i cieszyć się z tym, że się w jednych barwach chodzi i się reprezentuje jeden klub. Super sprawa.
Ja mam już wrażenie, właściwie graniczące z pewnością, że dzisiaj udało mi się w jakikolwiek sposób przekonać was, że Marcin Pietrakowski to jest zwykły Nordic Walker z niezwykłymi historiami, ale jest jeszcze jedna rzecz. No, udało ci się gdzieś przewalczyć swoje słabości, udzielasz się jako instruktor, prowadzisz grupę, ale na dobrą sprawę w dzisiejszych czasach pewnie wszyscy wiemy, że no czasu to każdy z nas ma zdecydowanie mniej niż chciałby mieć, ale ty masz jeszcze dosyć poważne zobowiązania, ponieważ no wychowujesz niepełnosprawną córkę. To zdecydowanie jest coś, co, no właśnie, co sprawia, że jesteś bardziej w tym momencie empatyczny dla innych ludzi, że masz dla nich więcej zrozumienia. Czy w ogóle jak potrafisz to wszystko pogodzić razem? No bo praca, tutaj opieka, tu jeszcze coś, co robisz, a jednocześnie starasz się trenować profesjonalnie, jak sam powiedziałeś, no to jest dużo puzli. To, że ci brakuje czasu, to na pewno, no ale jak to wszystko działa?
No jeśli chodzi o czas, to mój trening nie trwa nigdy dłużej niż 90 minut i tak dla przykładu powiem, że dobry serial, też dobry film też trwa 90 minut, więc wybór jest prosty. Także zawsze sobie te 90 minut co drugi dzień znajdę na trening. Nie zawsze trening trwa 90 minut, może trwa 30, ale dojazd i powrót i przyszykowanie się do treningu to tyle trwa. Córka ma 14 lat, jest niepełnosprawna, no nie wychowuję jej sam, mam żonę, którą dzielimy się, no dziwnie to zabrzmi, dzielimy się córką, no dzielimy się obowiązkami. Jeżeli ja mam trening, mam zapisany w kalendarzu, który jest ogólnie dostępny, przyklejony do lodówki, cała rodzina wie, no cała rodzina, żona i córka, wiemy, że ja mam trening poniedziałek, środa, piątek, więc żona też ma jakieś swoje zajęcia, szyje sobie ciuchy, chodzi sobie na jogę, no jest możliwość ułożenia sobie planu zajęć, nawet gdy się ma córkę z dziecięcym porażeniem mózgowym i która wymaga 100% więcej opieki niż 14-letnie dziecko zdrowe, które otworzymy drzwi i powiemy, no idź na dwór sobie polataj, nie? Także jest wszystko do zrobienia, daję sobie z tym radę, a wręcz chyba się cieszę z tego powodu, że jestem zajęty 24 godziny na dobę, no włączając w to sen, bo ja nie wiem, co bym robił, gdyby nie było tej córki, gdyby nie było tego zajęcia, no. Daję sobie radę i nikt mi nigdy nie wmówi, będę się kłócił, będę się sprzeczał, będę polemizował z każdym, kto mi powie, że nie mam czasu na trening.
Ja specjalnie ten temat córki pozostawiłem na koniec, ponieważ nie chciałem od tego zaczynać, żeby ktoś nie pomyślał, że gramy na emocjach, że,
ja też tego nie lubię,
że w jakikolwiek sposób będziemy do czegokolwiek namawiać. Natomiast chciałem, żeby ludzie ciebie poznali, żeby zobaczyli, jak dużo dajesz innym, jakim jesteś człowiekiem, żeby poczuli, że pasja w tym, co mówisz, jest niekłamana i nie na pokaz, bo jestem przekonany, że dzisiaj udowodniłeś wszystkim, którzy wysłuchają tego podcastu, że to wszystko w tobie jest, że Nordic Walking jest pasją, a jednocześnie, gdyby ktoś chciał, to wiemy doskonale, że teraz jest możliwość przekazania 1,5% przy okazji rozliczania się i myślę, że jak ktoś będzie chciał, to albo się może skontaktować ze mną, albo z Marcinem Pietrakowskim i tutaj podeślemy, ale myślę, że jak ktoś wejdzie na twój profil na Facebooku Marcin Pietrakowski, to bez problemu tam znajdzie sobie odpowiednie te i może to incognito zrobić, nawet nie mówiąc ci o tym, po prostu po cicho temat załatwić. Bo myślę, że warto, bo to jest po prostu uczciwa, no też nie tyle akcja, co uczciwa sprawa, tak? Człowiek coś daje innym, my możemy w jakiś sposób pomóc mu. I mam coś jeszcze na koniec. Marcin.
Słucham.
Jedna porada, wskazówka a la Marcin Pietrakowski przez te 3 lata twojego bycia w Nordic Walkingu dla osoby początkującej, która chciałaby zacząć coś robić w Nordic Walkingu. Powiedz, co takiej osoby początkującej byś powiedział, co jest ważne, jakiego błędu ma nie robić, albo co ma robić, w jaki sposób, żeby ten jej Nordic Walking wyszedł na dobre.
Znaczy ja mam takie swoje powiedzenie, które jest według mnie odpowiedzią na wszystko, ale to może nie będzie pasowało, jeśli pytasz o początkującego Nordic Walkera. No początkujący Nordic Walker, no musi sobie samemu udowodnić, że jest to przede wszystkim zdrowe, że dużo ludzi mówi, a ja nie będę biegał, bo kolano, bo biodro, bo to, bo tamto, ja nie będę jeździł na rowerze, bo się przewróciłem 5 lat temu, rozwaliłem go. Nordic Walking jest naprawdę dyscypliną dla wszystkich, nieważne od płci, wieku, nie wiem, stopnia na pagonie, czy jestem żołnierzem, czy jestem księdzem, czy jestem kimkolwiek. Każdy może przynajmniej spróbować i jestem przekonany, że duży procent ludzi zakocha się w tym. Tylko no, poznajmy troszeczkę tą technikę, bo chodzić z kijami, a uprawiać Nordic Walking to są dwie różne sprawy. A dla ludzi, którzy już chodzą z kijami, zaczynają jeździć na zawody, ale jeszcze do końca nie wiedzą po co, to moje motto życiowe od 3 lat, które sobie wytatuowałem na ręce i każdy będzie mógł sobie tam zobaczyć kiedyś, są w życiu rzeczy, o które warto walczyć do końca. To są słowa, które mi powiedział Jerzy Górski kiedyś i te zdanie na mojej ręce i w moim serduchu będą do końca życia.
No to słuchaj, no to lepszej puenty tej całej rozmowy chyba nie mogłem sobie wymarzyć, więc na dobrą sprawę. No na tym powinniśmy zakończyć. Ja tu jeszcze wprawdzie mam jedno, dwa pytania, ale to prawdopodobnie już teraz czuję, że będzie trzeba z tego zrobić spotkanie numer dwa, bo mam też spory niedosyt, bo nie porozmawialiśmy sobie o treningu nic, a no nasza rozmowa w wyjeździe do Białego Boru o treningu była długogodzinna. No ale obiecałem na samym początku jeszcze, że powiem, dlaczego zawdzięczam ci medal złoty. Słuchajcie, no autentycznie jest tak, że Marcin rok temu gdzieś wyszło w naszych rozmowach, bo nie ukrywam, że takowe prowadzimy dosyć systematycznie, wyszło, że ja jadę do Białego Boru na Mistrzostwa Polski w maratonie. Moja małżonka, która często jeździła ze mną, no wtedy będąc w ciąży nie mogła jechać ze mną i mi pomóc, a ja jestem dosyć takim zawodnikiem, który lubi mieć wszystko poukładane, odpowiednia pora na jedzenie na trasie, na nawadnianie, tym bardziej jeśli jest to maraton. No i Marcin Pietrakowski, że jak najbardziej jedzie, że mi pomoże, w ogóle nic za to nie chce, że poświęci swój, właściwie nawet nie jeden dzień, bo musieliśmy już jechać dzień prędzej, że poświęci, że i że w ogóle super. Na trasie spisał się bez zarzutu. Mi się udało zdobyć Mistrzostwo Polski, wygrywając o 46 sekund tylko, bo w maratonie to jest tylko, z Maćkiem Kłosem. I ja jestem przekonany, że gdyby wtedy nie pomoc Marcina Pietrakowskiego, to ja bym tego medalu złotego wtedy nie zdobył. Więc to jest człowiek, któremu ja również mam coś od siebie no, do podziękowania przede wszystkim i coś mu zawdzięczam. Więc Marcin, bardzo ci dziękuję.
No miło mi bardzo to słyszeć.
Bardzo dziękuję. Cieszę się, że pokazaliśmy różne aspekty Nordic Walkingu. Pewnie jeszcze uda nam się kiedyś porozmawiać właśnie o Nordic Walkingu w innych aspektach. Bardzo ci dziękuję. No i co? Do usłyszenia, do zobaczenia na trasach.
Spoko, dzięki jeszcze raz i jak zwykle jestem pierwszy jako podcast. Dzięki również, pozdrawiam. Ale jeszcze tak powiem na temat tego maratonu twojego i opowiem ludziom, no króciutko. Na Marcina przed ostatnim okrążeniu powiedziałem mu, że to jest ostatnie. Pamiętasz to?
Tak, tak. Wyobraźcie sobie, no właśnie, no żeby nie było, że był takim świetnym i niezawodnym supportem, to powiedział mi na 9. okrążeniu, że znaczy, ja wychodziłem wtedy na 9. On powiedział, że to jest ostatnie i potem miał wyrzuty sumienia, bo się kapnął, że źle mi powiedział, że jeszcze jedno zostało. Natomiast no ja ci powiem szczerze, że ja wtedy jeszcze na tyle miałem świadomość w sobie, że liczyłem je. I wiedziałem, że raczej nie masz racji i nie poszedłem tego 9 na maksa na szczęście, ale to tak, to humorystycznie, że no gdybym się posłuchał, to wszystko, co powiedziałem wcześniej, że ci zawdzięczam, to musiałbym nie tylko, że odwołać, ale w zupełnie innym kontekście to powiedzieć, więc no zdarzają się i takie humorystyczne rzeczy, ale cała reszta, tam walczyłeś jak lew, tym bardziej, że sędziowie mieli jakiś problem z podawaniem nie po tej stronie rzekomo napojów i tak dalej. Marcin walczył jak lew, wszystko było w najlepszym porządku, no i udało się.
Tak,
Marcin, bardzo ci dziękuję.
Sędziowie mówili, jak jesteś Rosaka trenerem, no to patrz na to, gdzie mu podajesz żela.
Tak bywa, tak bywa.